Hi, I'm Alex from Hooverphonic, and you're listening to Hooverphonic Week on Radio Poznan.
Piękne i ciepłe sobotnie popołudnie w Wielkopolsce, nawet 18 stopni widzimy za oknem przy Berwińskiego 5. Myślę, że muzyka, której za chwilę będziemy słuchać, dobrze się wpasuje w taką wiosenną aurę. Muzyka pochodzić będzie z Belgii, tak jak i nasz gość specjalny do 17. Alex Carrier, człowiek, który wymyślił grupę Hooverphonic, którą w latach 90. nazywaliśmy belgijskim Massive Attack, która została z nami do dzisiaj. W przyszłym tygodniu grają 3 wyprzedane koncerty w Warszawie, Szczecinie i Wrocławiu. A u nas na rozgrzewkę rozmowa z twórcą tego projektu, no i ich wyjątkowa muzyka. Proszę koniecznie zostać z nami. Alex Carrier, grupa Hooverphonic, specjalnie dla Radia Poznań. Witaj, Alex. Przede wszystkim bardzo miło mi cię poznać. Cieszę się, że mamy możliwość porozmawiać. Jestem fanem waszej muzyki od samego początku waszej działalności. Okej, to było bardzo dawno temu. To prawda, 30 lat mija właśnie w tym roku. Dobrze pamiętam ten moment, bo właśnie wtedy zaczynałem pracę w pewnym studenckim radiu. Nie mieliśmy jeszcze wtedy internetu, nie graliśmy muzyki z komputerów, głównie korzystaliśmy z kompaktowych singli, które przysyłano nam z różnych miejsc. I pamiętam ten moment bardzo dobrze, bo jeszcze chwilę wcześniej to było radio stricte rockowe. Ale właśnie wtedy, w połowie lat 90., nagle zaczęliśmy dostawać single takich artystów jak Massive Attack, czy właśnie Hoover. I pamiętam, że nie wiedzieliśmy do końca, co z nimi zrobić, bo to nie była muzyka rockowa, ale to było coś bardzo ciekawego, intrygującego, bardzo dobrego. Tak, tak, zgadza się. To była muzyka alternatywna, ale elektroniczna i różna od wszystkiego innego wtedy. Ja dobrze pamiętam moment, w którym ukazała się pierwsza płyta Chemical Brothers. I również miałem wtedy zagwozdkę, bo słuchałem wcześniej gitarowego rocka, jak Sonic Youth czy Pixies jeszcze z końca lat 80., potem Stone Roses, generalnie głównie rzeczy gitarowych. Ale właśnie dzięki Massive Attack i Chemical Brothers zainteresowałem się muzyką elektroniczną. Właściwie to w pierwszym elektronicznym objawieniem dla mnie był utwór grupy The Orb, Little Fluffy Clouds. Pomyślałem, o, to jest naprawdę ciekawe. Więc masz rację, że to był taki moment przełomowy, moment zmiany. W połowie lat 90. powstała scena alternatywnej muzyki elektronicznej, która stała się bardzo popularna i my faktycznie staliśmy się jej częścią. Dokładnie tak było. Nawet dziś przed naszą rozmową włączyłem sobie utwór Inhaler i przypomniałem sobie wrażenia sprzed 30 lat. Pamiętam, jak dostaliśmy singla z tym utworem. Pomyśleliśmy, wow, co za brzmienie basu, co to za wyjątkowa muzyka. Coś, czego wcześniej nie było. Tak, to prawda. Uważano nas za kolejny zespół trip-hopowy. Ale było u nas też wiele innych inspiracji, na przykład dream popem, jak Cocteau Twins, ale też przesterowanym rockiem zwanym shoegaze, zespołami jak Slowdive czy My Bloody Valentine. I z tego powstał taki dziwny gatunkowy miks. To stworzyło nas. A piosenka, o której wspomniałeś, czyli Inhaler, to tak naprawdę pierwszy utwór, jaki kiedykolwiek napisaliśmy. Dobrze to pamiętam. Pierwsza wersja trwała jakieś 10 minut. Nagrywaliśmy to na żywo, na taśmie DAT. Wcześniej, zapaliwszy co nieco, czuliśmy się jak w jakiejś króliczej dziurze. Gdy skończyliśmy i posłuchaliśmy tego jeszcze raz następnego dnia, już całkiem na trzeźwo, pomyśleliśmy, to jest coś, co chcemy robić. I tak to się wszystko zaczęło. Więc utwór Inhaler to był bardzo ważny dla nas moment, ważny dla naszej historii. To też powód, dla którego na nowej trasie będziemy go wykonywać. Wracamy do niego, tak jak do kilku innych fragmentów naszej pierwszej płyty, także naszej drugiej płyty, no bo trzecią gramy w całości z okazji ćwierćwiecza albumu Magnificent Tree. Ale fakt, szykuje się też wiele wczesnych, tych najwcześniejszych naszych utworów.
Spectacular. A new stereophonic sound spectacular.
As I was saying, stereo is full of surprises.
Aleks, rozmawiamy o muzyce sprzed trzech dekad, ale z drugiej strony odkryłem ostatnio czarne, trapowe rytmy popularne dziś wśród młodzieży. I oni muszą mieć w tej muzyce naprawdę mocne basy. W muzyce pop czy rock ich nie ma. Są w rapie, są w trapie. Ale można je też znaleźć w waszych wczesnych utworach. W nagraniach Massive Attack czy właśnie Hoover. Albo wiem, co masz na myśli, bo mam siostrzeńca, który ma w tej chwili 22 lata i czasem mówi mi, wiesz co, wujku, te twoje pierwsze płyty z lat 90. są naprawdę cool, są fajne. Myślę, okej, jesteśmy w takim momencie naszej kariery, kiedy już nie gramy tak fajnie jak na początku, przynajmniej dla młodzieży. I nawet wybiera się na nasz koncert. Nigdy wcześniej na nim nie był, a teraz zapytał mnie o listę gości, ma zamiar przyjść. Rozumiem więc, co myśli twój syn, który ma 18 lat. To jest to samo pokolenie. Takie rzeczy się zdarzają. Ja dorastałem w latach 80. i słuchaliśmy sporo muzyki z lat 60. Nie było mnie na świecie, gdy grali Beatlesi, gdy ukazywał się White Rabbit, Biały Królik zespołu Jefferson Airplane. Ale tata mi często puszczał i podobała mi się taka psychodeliczna wibracja z lat 60. Zresztą uważam, że jej wpływy można wciąż usłyszeć w naszej muzyce. Echa takich rzeczy jak Expecting to Fly, Neila Younga, czy innych dziwnych, rozmarzonych utworów z tamtych czasów. Możesz to znaleźć w naszych piosenkach. Nadal to kocham i nadal uważam to za podstawę wszystkiego. Można powiedzieć, że częściowo przewidzieliście muzyczną przyszłość. Dzisiaj te mocne, dudniące basy są dla młodzieży bardzo ważne. Tak, to prawda. Ciekawe, że obaj z kolegą robiliśmy wtedy wszystko zupełnie sami. Byliśmy swoimi własnymi inżynierami dźwięku. Nagrywaliśmy te wszystkie klawiszowe partie sami. Wtedy to było dość awangardowe podejście. Chodziło się do porządnego studia nawet, żeby nagrać demówkę, pierwsze próbne nagrania. Dziś jest pod tym względem zupełnie odwrotnie, ale 30 lat temu tak właśnie było. Nam się takie coś zupełnie nie podobało. Chcieliśmy być niezależni. Chcieliśmy wszystko zrobić sami. I dziś nadal nam to pomaga, bo dziś trzeba umieć wszystko zrobić samemu. Muzyka się bardzo zmieniła i sposób tworzenia jej również. Ale wtedy decydowały się rzeczy, które okazały się dla nas bardzo ważne w przyszłości. Nawet jeśli chodzi o naszą nazwę, bo przecież najpierw wydawaliśmy jako Hoover, ale okazało się, że jest kilka innych zespołów z taką nazwą i to się z czasem okazało strzałem w dziesiątkę, bo dziś masz na świecie miliony rzeczy, które nazywają się Hoover, a nazwa Hooverphonic jest absolutnie unikalna. Teraz tylko my mamy taką nazwę, więc w kontekście dzisiejszej internetowej rzeczywistości to był najlepszy możliwy ruch. Czasem takie decyzje podejmowane są niejako nieświadomie. Idziesz za jakimś głosem, masz jakieś przeczucie, a potem po latach okazuje się, że dana decyzja była dla twojej przyszłości bardzo ważna.
One last thing about that very moment.
Zostając w tamtym okresie, muszę cię zapytać o utwór Two Wiki. To jeden z tych numerów, który przeszedł do historii, do kanonu lat 90. Jeden z tych, który rozpoznaje się po pierwszych sekundach.
To prawda.
Bardzo dobrze to pamiętam, bo mieszkałem wtedy w bardzo małym mieszkanku i w moim bardzo małym salonie było też moje bardzo małe studio. Pracowaliśmy po nocach, czego bardzo nie lubił jeden z moich sąsiadów. Po prostu samplowaliśmy fragment utworu Isaaca Hayesa i poszło bardzo szybko. Zresztą to jest w ogóle w moim przypadku zasada. Wszystkie piosenki, które później stają się hitami, stworzyłem bardzo, bardzo szybko. To trochę tak, jakby jakaś siła wyższa chwytała w takich chwilach twoją rękę i tworzyła dany utwór za ciebie. Pamiętam, ja i Rimon zrobiliśmy ten numer w jakąś godzinę, a potem bardzo szybko powstał tekst, w którym po prostu wykorzystaliśmy nazwy syntezatorów, które były dookoła nas. To jest fajne w byciu młodym, ta naiwność podczas tworzenia. Dzięki tej naiwności powstają rzeczy wyjątkowe. Podobnie było z piosenką Two Wiki. To coś bardzo prostego. Właściwie niewiele się tu dzieje. Jest tu ten sample z Isaaca Hayesa, jest linia wokalna, kilka brzmień z bardzo podstawowych syntezatorów i kilka dziwnych sampli. Ale myślę, że mamy tu do czynienia z prostotą, która jest wprost genialna. Często na tym polega sukces i to w wielu różnych obszarach życia. W restauracji też często mówię, że nie chcę na talerzy zbyt wielu rzeczy. Wystarczy mi kilka składników, jak w piosence, kilka składników, które do mnie trafią, którym uda się stworzyć emocje. To jest dla mnie jak magia. To działa w muzyce, w modzie, w filmach. Ta prostota jest najbardziej skuteczna. To najlepszy sposób, żeby trafić do innych ludzi.
Six.
Alex from Hooverphonic, and you're listening to Radio Poznan.
Yeah, you said about this naivety.
Mówisz o prostocie i naiwności. Dzięki tej naiwności często muzyka wydaje się brzmieć naturalnie. Tak, zgadzam się. Pamiętam, jak pojechaliśmy z tym materiałem do naszego producenta, Rolanda Harringtona, do jego studia w Londynie. Gdy dotarliśmy tam ze swoimi taśmami, on zaczął swoją robotę i po dwóch tygodniach skończył wszystko i do dziś pamiętam, co nam wtedy powiedział. Powiedział, gdy pierwszy raz usłyszałem wasze taśmy, chciałem zadzwonić po kogoś innego, żeby pomógł to wszystko przearanżować. Ale potem pomyślałem, właściwie co mi szkodzi. Zmiksuję to dokładnie tak, jak jest i zobaczymy, co się zdarzy. I teraz jestem szczęśliwy, że tak się stało i że do nikogo nie zadzwoniłem, bo ta naiwność aranżacyjna jest tutaj w sumie genialna. Nigdy tego nie zapomnę. Gość najpierw pomyślał, co to w ogóle jest, ale potem po dwóch tygodniach załapał, że tak jest okej, że tak ma właśnie to wyglądać, że to jest tak zrobione z premedytacją.
Okej.
Muszę ci powiedzieć, że u nas wtedy w Polsce byliście właściwie jedynym znanym zespołem pochodzącym z Belgii. No może jednym z dwóch, poza gitarową formacją Deus, która również była popularna w pewnych alternatywnych kręgach. Mieliśmy Hoover, potem Hooverphonic, no i Deus. Czy w Belgii też byliście wtedy zespołem powszechnie znanym? Jak to wyglądało w waszym kraju? Wiesz co, w pierwszych latach byliśmy popularni, ale tylko na tak zwanej scenie alternatywnej, która wtedy była całkiem silna. Ale tak naprawdę nasza popularność wystrzeliła po trzeciej płycie, Magnificent Tree, z przebojem Mad About You. Wtedy staliśmy się bardzo popularni. Więc przez pierwsze kilka lat byliśmy bardziej znani poza Belgią. Dopiero po kilku płytach to się zmieniło. W 96 jeszcze było średnio, ale w latach 99-2000 już byliśmy w Belgii bardzo popularni. Poszło więc bardzo szybko. Zajęło to 4 lata. Wcześniej piosenka Two Wiki była hitem w alternatywnych rozgłośniach radiowych, więc ludzie to jakoś kojarzyli, ale żeby łatwiej to zobrazować, powiem tak, w roku 98 graliśmy na festiwalu Work There Festival, to duży europejski festiwal. Graliśmy tam w jednym z namiotów w godzinach popołudniowych. A już 3 lata później, w roku 2001, graliśmy jako główne gwiazdy na scenie głównej tego festiwalu. Więc to było tylko kilka lat, w trakcie których wystrzeliliśmy niczym rakieta prosto na księżyc.
Lately all the rivers in your life seem to be running dry. And you've been giving it your all, but you're still asking if there is a why. But from the top of your lungs, scream out for better days are to come. Just hear me out. Hear the birds, they're singing their tune, and the sun that is shining for you. But this will be the best day of our lives. And you're no longer feeling them blues. Maybe all of our dreams will come true. This will be the best day of our lives. Lately all the mountains, they seem way too high for you to climb. There, but you're still asking yourself, what's the why? But from the top of your lungs, scream out for better days are to come. Just hear me out. Hear the birds, they're singing their tune, and the sun it is shining for you. So this will be the best day. And you're no longer feeling the need.
To jest ten moment, kiedy doszliśmy do utworu Mad About You. Podobno to kolejna z twoich piosenek, która powstała bardzo szybko. Tak, zgadza się. Stworzyłem ten utwór, gdy byłem na warsztatach pisania piosenek w Devon, w Anglii. I tam poznałem Cathy Dennis, która była bardzo popularną piosenkarką i kompozytorką w Wielkiej Brytanii. Jest naprawdę dobra w pisaniu piosenek. Ja ją wtedy właśnie tam poznałem i napisałem ten utwór tak naprawdę dla niej. Jest w tej piosence dużo prawdy.
Czyli jak w tytule oszalałeś na jej punkcie?
Tak, zgadza się, oszalałem na jej punkcie.
W pierwszy wieczór tych warsztatów mieliśmy degustację win.
Ja wcześniej jej nie znałem i nagle słyszę, jak mówi:
fuj, to wino zalatuje mi rybą i tego typu rzeczy.
Wydała mi się trochę snobistyczna i zepsuta. Powiedziałem wtedy, że to nieprawda z tą rybą w smaku wina.
I ostatecznie to rybie wino trafiło do tekstu piosenki Mad About You.
To jest na faktach.
Jest też motyw z nią prowadzącą samotnie samochód po złej stronie ulicy, przynajmniej dla mnie, osoby spoza Anglii. Więc sporo tekstu tej piosenki odnosi się właśnie do Cathy Dennis, czy innych sytuacji na tych warsztatach. Fakt, tak jak powiedziałeś, całość powstała bardzo szybko. Napisałem to w pół godziny. Po prostu to na mnie spadło. A potem nastąpiła jedna z najbardziej magicznych sesji nagraniowych. Zwykle bowiem wszystko nagrywam sam, ale w tym przypadku Roland Harrington, ten sam facet, który nagrywał nasz pierwszy album, powiedział nagle: chyba znam gościa, który stworzyłby do tej piosenki fajną, smyczkową aranżację.
Powiedziałem: okej, czemu nie, spróbujmy.
Byliśmy wtedy popularni, mieliśmy sporo pieniędzy na te nagrania, więc mówię: okej, zaprośmy do studia orkiestrę.
Zobaczmy, co się zdarzy. To była końcówka szalonych lat 90. Skontaktowaliśmy się z Mattem Dunplayem, który wcześniej pracował z Craigiem Armstrongiem. Pamiętam to jak dziś. Nie było jeszcze wtedy programów do wiernego odtwarzania brzmienia orkiestry. Pojechaliśmy więc do londyńskiego studia i nie wiedzieliśmy, czego oczekiwać. Po prostu usiedliśmy. Nagle orkiestra zaczęła grać to intro i wszyscy dostaliśmy gęsiej skórki, bo wcześniej nikt z nas tego nie słyszał. To było coś w stylu: słyszysz swój własny utwór, ale jakby taki, którego nigdy nie słyszałeś. Oczywiście znaliśmy partię wokalną i kilka innych rzeczy, ale te smyczki to było coś kompletnie nowego. To był naprawdę magiczny moment. Później, gdy piosenka się ukazała, z początku nie odniosła sukcesu. Czułem, że coś tu nie działa, nawet w radiu jakoś szczególnie nie grali. Ale później utwór zaczął być wykorzystywany w różnych reklamach i dopiero wtedy wszystko się zaczęło. Podobnie było z Two Wiki, które trafiło do filmu. Tu też z radiem nie było łatwo, ale w związku z tym, że piosenka pojawiła się w filmie Bernardo Bertolucciego, potem w kolejnym filmie, następnie w pewnym serialu, dzięki tym sytuacjom wciąż docieraliśmy do nowej publiczności. Dla Hooverphonic to wykorzystywanie naszej muzyki w filmach czy reklamach było bardzo ważne. Dokładnie tak się potoczyła historia Mad About You.
Got
Zostając przy Mad About You, myślę, że sporo osób myśli, że to piosenka z któregoś filmu o Jamesie Bondzie.
Tak, to prawda, zgadza się. Ludzie często to porównują do klimatu z filmów Bonda. Generalnie jesteśmy fanami muzyki z tych filmów. John Barry był fantastyczny. Stworzył dużo świetnej muzyki. Zresztą na pierwszej naszej płycie jest utwór Plus Profound i w pierwszej jego wersji był wykorzystany krótki sample z Jamesa Bonda. Ostatecznie okazało się, że nie mamy pozwolenia na jego użycie, więc musieliśmy to nagranie przerobić. Ale po 10 latach dostaliśmy w końcu zgodę, więc wydając boks na dziesięciolecie tej płyty, mogliśmy pokazać światu tę pierwszą bondowską wersję. Aleks, podobno twoja miłość do partii smyczkowych wzięła się z płyt Serge'a Gainsbourga. Tak, 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 to prawda. Mój ojciec go uwielbiał. Choć ja wtedy nie za bardzo, wiesz jak to jest, będąc dzieckiem, nie lubisz rzeczy, których słucha twój ojciec. Ale gdy miałem lat 16, zakochałem się w dziewczynie o imieniu Mano. I kiedy wróciłem do domu, znalazłem płytę z utworem o takim tytule. Pomyślałem, że muszę to włączyć. Dla mnie to utwór z jedną z najpiękniejszych partii smyczkowych w historii. Nie wiem, kto dokładnie to zaaranżował, ale to właśnie wtedy się zakochałem w smyczkach. Postanowiłem, że sam chcę coś takiego robić. Uważam to za coś w rodzaju magicznego koloru. O dziewczynie Mano zapomniałem bardzo szybko, ale miłość do smyczkowych partii została we mnie do dziś. Czy słuchałeś też wcześniej muzyki filmowej? Bo sporo takiej filmowej atmosfery można znaleźć w twoich utworach. Tak, trochę słuchałem soundtracków i byłem też w szkole filmowej. Miałem wtedy 17 lat i poszedłem do szkoły filmowej i mieliśmy tam profesora, który uczył nas, jak tworzyć dźwiękowe pejzaże. Pokazał nam dużo bardzo dziwnej muzyki, brzmiącej bardzo filmowo. Myślę, że to dzięki niemu pomyślałem, że takie połączenie muzyki pop z dźwiękowymi pejzażami w filmowym klimacie może być interesujące. Powinienem do dzisiaj dziękować temu człowiekowi za to, że nas wprowadził do świata tamtych dziwnych dźwięków, bo to tak naprawdę była podstawa pomysłu na muzykę Hooverphonic. Taki miks popu z muzyką filmową. Można więc powiedzieć, że pomogła mi w tym moja filmowa edukacja. Bo dziś już przecież nie jesteście zespołem trip-hopowym, bliżej wam do popu orkiestrowego czy dream popu. Zgadza się, jesteśmy bardzo eklektyczni. Ja sam słucham bardzo różnych rzeczy. W tej chwili na przykład zajmuję się remiksowaniem materiału z płyty Magnificent Tree. Tworzę klubowe wersje tamtych piosenek. Będzie z tego cała zremiksowana płyta. To także część mnie. Lubię muzykę klubową, lubię trip-hop, ale też lubię muzykę gitarową. Lubię chamber pop, dream pop. Bardzo różne rzeczy. Lubię klasykę, lubię jazz. Więc może nasza muzyka nie jest łatwostrawna dla szerokiej publiczności, bo jednak ludzie lubią, gdy jeden zespół gra jeden bardzo określony typ muzyki, a my zawsze chcieliśmy robić więcej niż jedną rzecz. You're in love, you think I'm the one. You're so fond of yourself. You think you are always in control. All the nonsense you try to sell are useless, abusive and impolite. A new kind of blasphemy. If you really think you can ask for more, try saying por favor. Oh,
I think I am always in control. All the dreams I try to sell seem useless but show some promise and light. A new kind of ecstasy. I know I can always ask for more without saying por favor.
Wspomniałeś o muzyce klubowej. Jesteś z Belgii, więc chciałem podjąć ten temat, bo z naszej perspektywy Belgia to świat pełen DJ-ów, klubów, wielkich festiwali z muzyką elektroniczną. Tak, tak, wszystko się zgadza, to prawda. To dlatego, że u nas to się zaczęło bardzo dawno temu, jeszcze w latach 80. Już wtedy belgijska scena klubowa była popularna. Miałeś New Beat, Acid House, Trance z wytwórni Bonsai i wiele ekstremalnych gatunków elektroniki, które właśnie w Belgii tak naprawdę się narodziły. No właśnie, ale zastanawiam się, z jakiego powodu. Wiesz co, mieliśmy bardzo wcześnie takie kapele jak Front 242, scenę EBM, czyli Electronic Body Music. To było zawsze w Belgii bardzo popularne. Nie wiem w sumie dlaczego. Może to kwestia przypadku. Ludzie chwycili za automaty perkusyjne, Rolandy 909, tego typu syntezatory. Na przykład mój wujek, właściwie wujek mojej żony, był w zespole Zuzwe Belienen, ale też robił na boku utwory acid house'owe czy new beat'owe. Myślę, że Belgia i muzyka elektroniczna od zawsze dobrze się ze sobą czuły. Znasz utwór Moscow Disco grupy Telex? To też jest belgijskie, klubowy klasyk, chyba z roku 80. Tak naprawdę jeszcze z 79. To są rzeczy, które w Belgii lubimy, jakoś łączą się z tym, kim jesteśmy, jacy jesteśmy jako ludzie. Może to ma związek z naszą historią? Belgia zawsze była przez kogoś podbijana, nigdy nie byliśmy szowinistyczni. Zawsze byliśmy otwarci i ciekawi innych kultur. Masz w Belgii część bardziej niemiecką, ale też część, gdzie mówimy po francusku. Gdy byłem mały, słuchałem muzyki francuskiej, muzyki niemieckiej, muzyki holenderskiej, angielskiej, amerykańskiej, ale też włoskiej, francuskiej. Słuchałem więc różnych rzeczy z różnych kultur. I to powoduje, że takie belgijskie zespoły jak Deus czy Hooverphonic są wyjątkowe. Tworzymy niecodzienne muzyczne kombinacje, które pochodzą z różnych kultur. Dzięki temu, że wychowywaliśmy się w Belgii w latach 80. To były bardzo ciekawe, bardzo kolorowe czasy. A w tej chwili gramy na antenie Radia Poznań utwór Por Favor, który brzmi jak numer zespołu z Hiszpanii. Tak, to prawda, trochę się tu inspirowaliśmy takimi zespołami jak meksykański Calexico, grupami typu Tex-Mex, ale też Manu Chao. Słychać tutaj meksykańskie klimaty, ale również znajdziesz tu kilka dziwnych rozwiązań. Jak to zwykle bywa u nas. Są tu więc latynoskie inspiracje, ale nadal jest to klimat Hooverphonic. Dzięki za twój czas. Bardzo miło było cię poznać. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję i do zobaczenia w Polsce. Dobrego czasu w naszym kraju. Dziękuję bardzo. Pa, pa.
Alex Callier, Hooverphonic, człowiek orkiestry, a przy okazji człowiek, jak słyszeliście, który wymyślił sobie taką muzykę, w której muzyka pop łączy się z muzyką orkiestrową, jak w piosence Mad About You, której słuchaliśmy z radością przed momentem. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Jeszcze jutro po 15 na chwilę wrócimy do Hooverphonic i do tego, co w Polsce się działo w połowie lat 90. w muzyce inspirowanej właśnie klimatami trip-hopowymi. Serdecznie zapraszam na audycję 90 zjawisk z lat 90., a na razie życzymy miłego sobotniego popołudnia i wieczoru. Alex Callier, Marcin Rzeski, kłaniamy się nisko. Do usłyszenia.